Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania podcastu Nauka Nadaje.
Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Nauka Nadaje, podcastu, którego organizatorem, pomysłodawcą, nadawcą jest Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, na co dzień jestem dziennikarką Radia Z, a w podcaście Nauka Nadaje pytam. Pytam tych, których odpowiedzi interesują mnie najbardziej, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy mówią, pytanie kto słucha i czy to, że wszyscy mówią, to jest dobry kierunek, czy jednak warto byłoby w tym zalewie informacji wybierać te najbardziej wartościowe, sensowne i nadające nam rytm. Czy nauka nadaje ten rytm? Bardzo byśmy sobie tego życzyli, dlatego pytamy wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego o przeróżne ważne życiowe kwestie. Dzisiaj właśnie o tym. Wszyscy mówią, a kto słucha? Jak się odnaleźć w zalewie informacji? Porozmawiam z doktorem Jerzym Stachowiczem z Zakładu Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej, popularnie zwanego IKAP-em. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Można mówić IKAP i IKAP-owcy, czy to jest taki kolokwializm trochę?
Jest kolokwializm, ale wydaje mi się, że w pewnych kręgach łatwiej dowiedzieć się, kto to jest IKAP-owiec, niż mówić Instytut Kultury Polskiej, tak? Dlatego mam wrażenie, że to gdzieś już tak błędy, kolokwializmy językowe, tak, to się wszystko cały czas zmienia, tak, tym się też zajmujemy w Zakładzie Antropologii Słowa, tak, tą mową i językiem w działaniu, tak, praktykami językowymi, tym co się dzieje gdzieś, czasami gdzieś w jakichś kontekstach, na uboczach języka. Nie jesteśmy wykwalifikowanymi językoznawcami, tylko wychodzimy gdzieś dalej. Właśnie praktyki kulturowe jako praktyki językowe jako podstawowe praktyki kulturowe, to badamy. W związku z tym jesteśmy wyczuleni na to, co nowe, tak, co nowe, albo to, co stare przejawia się w nowym, tak, bo to też jest bardzo istotne. Czasami mamy różnego rodzaju rzeczy, które, o których mówimy, że to jest coś nowego, tak? Coś się pojawia, tak? A my tutaj wtedy patrzymy na to i mówimy, nie, może tu są jakieś przeniesione akcenty, tak? Z jakichś zachowań. Kiedyś to było ekskluzywne, tak? A teraz jest, nie wiem, inkluzywne, teraz jest powszechne, popularne, tak? To też jest istotne, nawet właśnie w tym kontekście, kto mówi, czy dużo mówimy, tak? I czy w ogóle mówimy, a może piszemy? To jest też pytanie.
No właśnie, to ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć, a dokładniej zadać pytanie. Od razu powiem panu doktorowi, że to, broń Boże, nie są rozmowy z tezą, choć pozwalam sobie tutaj na pewne moje refleksje. Ciekawa jestem, czy badacze, naukowcy je potwierdzają. Powiedział pan, zajmujemy się tym, co się dzieje. No ja jak patrzę na to, co się dzieje w mediach, w takich szeroko rozumianych, mówię nie tylko o radiu czy telewizji, o internecie, o blogach, o mediach społecznościowych, to mam takie wrażenie, że wszyscy mówią, pytanie, kto słucha. Profesor Jerzy Bralczyk na naszych wykładach na dziennikarstwie, jestem absolwentką Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, lubił mówić, wszystko można powiedzieć, tylko po co. Ja gdzieś lubię z kolei cytować to jego zdanie i teraz ja mam takie wrażenie, że coraz więcej osób mówi, tylko nie do końca wiedzą, po co mówią. Jak pan doktor na to patrzy, na te czasy, ja sobie tak to nazwałam, kultury nadawania. Czy przypadkiem nie nadajemy za dużo, a nie trafia to na ten grunt słuchacza?
No to oczywiście zależy od tego, z jakiej strony spojrzymy, tak, na te sprawy. Bo z jednej strony rzeczywiście tak, ja się mogę zgodzić z tym, że mamy kulturę nadawania, tak, czy kulturę, w której każdy może chce być usłyszany, tak. To też buduje jakoś naszą tożsamość dzisiejszą, tak. Niektórzy mówią, że żyjemy w takiej tak cyfrowej kulturze narcyzmu, kiedy każdy chce zostać dostrzeżony, zostać oceniony, tak, a kiedy nie ma tych ocen, nie jest dostrzegany, no to cóż, to wręcz może popaść w depresję, tak? Ale z drugiej strony, no mówiliśmy zawsze, tylko to nie było widoczne, tak? To znaczy plotki, tak, jakieś rozmówki, zapiski, to wszystko gdzieś podskórnie, tak, istniało, tylko no, przez długi czas nawet, nie wiem, naukowcy się tym nie zajmowali, tak? Bo to nie było ważne, tak? Ważna była literatura, ważne były te górnolotne, tak, słowa, te, które mają jakiś oddźwięk, tak, można powiedzieć, że ten współczynnik cytowalności, tak, gdzieś tam wyznaczał to, co jest ważne, tak. Dziś każdy chce być zacytowany, każdy chce być zauważony, tak. Mówi się też, że właśnie te czasy internetu, tak, nowych mediów cyfrowych, to jest też przemysł uwagi, tak, czy ekonomia uwagi, tak, że wszyscy muszą być zauważeni z różnych powodów, tak, ale ja wychodzę też na podstawie swoich obserwacji z takiego założenia, tak, ale też innych mądrzejszych ode mnie badaczy, że właśnie każdy, że mamy taki tutaj, można powiedzieć, wyznacznik, tak, dzisiejszej tożsamości, tak, że jestem zauważony, to znaczy, jak ktoś mówi o sukcesie, tak, na czym polega sukces, tak, inni mnie dostrzegają, tak. Dzisiaj nikt nie mówi o tym, że nie wiem, tak, wszystko jest okej, okay, tak, bo nie wiem, czuję się szczęśliwy, ale nikt mnie nie dostrzega, tak, musi być progres, musi być zauważony ktoś, musi być oceniony, wtedy i wszyscy chcą być słuchani, tak, to nie jest tak, że wszyscy są słuchani, ale jest taki, taki nacisk, tak, społeczny na to, żeby być, tak, żeby być, nie wiem, instagramerem, tiktokerką, tak, żeby coś nadawać, tak, to jest też takie spędzanie czasu wolnego, tak, jako nadawanie, tak, możemy też o tym tak pomyśleć.
No właśnie, tak? Nie wiem, czy pan też zauważył, ja tak patrzę trochę po znajomych dzieciach, po swoich trochę na szczęście mniej, ale dzieci wszystkie chcą być youtuberami. Dzieci biorą telefony, nagrywają, będę youtuberem. Teraz no, gdzieś tam w mojej głowie pytanie rodzi się, do czego to doprowadzi? Do czego nas to prowadzi? Nie mówię oczywiście, żebyśmy wrócili do czasów, kiedy były 3 kanały telewizyjne, nie było z czego wybierać. Teraz mam jednak wrażenie, że mamy taką klęskę urodzaju i jesteśmy zalewani tymi różnymi właśnie komunikatami. Chociaż pan powiedział, że każdy nadaje, ale nie każdy tego słucha. Jak pan na to właśnie patrzy? No bo jednak, kiedy mówimy, chcemy być dostrzeżeni, no to musi być ta druga strona, żeby ktoś nas dostrzegł, żeby tego youtubera ktoś obejrzał. Czy cały czas jest na to miejsce, czy jednak gdzieś te proporcje się trochę zaburzyły. No i co dalej?
No tutaj jest też kwestia tego, czy ludzie muszą słuchać, tak? Czy w tym porządku, tak, świata cyfrowego w ogóle ludzie są potrzebni, tak? Znaczy są różne takie dzikie teorie, tak? Jak na przykład takiego niemieckiego badacza Henninga Lobina, który twierdzi, tak, jest napisał świetną książkę Marzenie Engelbarta o tym, jak czytamy, jak piszemy w tej dobie elektronicznej, ale ona gdzieś tak w połowie przełamuje się i dla mnie na przykład staje się trochę dziwna czy nieznośna, bo on idzie w stronę teorii memów, ale memetyki, nie tych memów, które rządzą internetem, tylko memetyki Dawkinsa, ta genetyki kultury i nagle mówi, że no właściwie to już nie są potrzebni może i ludzie, tak? Jak będą komputery, to komputery będą nas słuchać, tak? Może się nie, sztuczna inteligencja, tak? Może nie do końca się z tym zgadzam, tak? Bo ja nie jestem wyznawcą memetyki, ale tam pewne jego obserwacje podzielam, tak? To znaczy na przykład on mówi o tym, że teraz jest pisanie, czytanie, ale też słuchanie hybrydowe, tak? Znaczy staliśmy się w pewnym sensie cyborgami, tak?
Co to jest słuchanie hybrydowe?
To znaczy mamy jednocześnie, my słuchamy i na przykład narzędzia, których używamy, tak? Czy najbardziej to widać jednak w pisaniu i czytaniu, tak? On taką stawia tezę, że wiele takich, można być, maszyn cyfrowych, tak? Takich jak na przykład Google ze swoim algorytmem, z wyszukiwarką, to są narzędzia służące takiemu przedczytaniu, tak? To znaczy tak naprawdę na Google możemy spojrzeć jak na taką maszynę, która za nas wszystko czyta. Czyta internet, tak? A my chcemy coś dopiero wyłowić z tego internetu i Google czyta, wybiera dla nas, tak, z różnymi, tak, znając nasze preferencje, kontekst i tak dalej, i oferuje nam już coś, co zostało, można powiedzieć, tak, oczywiście to pojęcie czytania tutaj jest bardzo rozszerzone, tak, ale co już zostało przez Google przeczytane dla nas, tak, i my jesteśmy tą ostatnią instancją, tak, nasze oczy trafiają na tekst, który już został, można powiedzieć, przez Google przeczytany, tak, i my już dostajemy taki końcowy efekt, tak? Więc ktoś produkuje, nie wiem, miliony stron różnego rodzaju tekstów, tak? Są różne portale, są jakieś blogi, tak? Komentarze, a my wybieramy to, co nam podsunie Google, który już to przeczytał i poklasyfikował, tak? I można tak na to wszystko spojrzeć, tak? Na YouTube'a, na TikToka, także to są takie maszyny, które segregują tą treść, ale można powiedzieć, że są takimi podstawowymi odbiorcami, tak? Właśnie te gdzieś tam takie mityczne wciąż sztuczne inteligencje, algorytmy, o których nie wiemy, tak? Więc możemy to sobie jeszcze, nie wiemy, jak one działają, tak? Bo taki przeciętny użytkownik tego wszystkiego nie wie, tak? Nie ma w ogóle takich kompetencji informatycznych, tak?
Może lepiej, że nie wie, chociaż nie wiem.
Niektórzy twierdzą, że informatycy nie mają do końca tej wiedzy, tak? Bo jak to jest jakieś zaawansowane rodzaj uczenia tych algorytmów, tak? To w końcu każdy traci, tak? Jak to jest bardzo zaawansowane, to ma się uczyć samo, tak? A my będziemy to karmić swoimi danymi.
No, skoro pan doktor o to zahaczył, to mnie się kojarzy Jakub Szamałek, pisarz kryminałów, takich kryminałów, można powiedzieć technokryminałów. On w ostatniej książce zrobił taki manewr, że fragment tej książki napisał za niego właśnie algorytm, czy sztuczna inteligencja napisała taki fragment, wygenerowała może bardziej tekst, tak to nazwijmy. Muszę panu powiedzieć, że mnie jako człowieka to przeraża. To znaczy to, o czym też pan doktor powiedział, że może nie będzie tego słuchającego, albo będą nas słuchały maszyny. Czy pana też jako badacza to trochę nie przeraża, że gdzieś tam się odczłowieczamy w tej relacji nadawca-odbiorca, że właśnie nie powinniśmy się obrażać na rzeczywistość, tylko trzeba ją poznawać i próbować się w tym jakoś odnaleźć.
Czasami mnie przeraża, ale staram się zachować trochę tak tego dystansu badacza i też nie panikować, tak? Bo moim zdaniem teraz też mamy dużo takiej cyberpaniki medialnej, tak? Kiedy nagle się dowiadujemy, że coś jest... No. Zresztą zawsze się baliśmy, tak? Byli ludyści, którzy chcieli rozbijać maszyny w XIX wieku, ponieważ te maszyny były złe, tak? Bo zabiorą pracę. To jest w ogóle... Może zboczę trochę z tematu, tak? Ale to jest ciekawe, że zawsze ten lęk przed technologią od czasów tak, takiej potężnej industrializacji, rewolucji przemysłowej, gdzieś w tle ma tą obawę, że zostaniemy pozbawieni pracy i ostatecznie ta praca jest, okazuje się, że jest jej coraz więcej. To inna kwestia, że nie wiem, może zarabia się coraz mniej, tak? Albo wykonuje się to, co niedawno zmarły brytyjski badacz David Graeber nazwał pracą bez sensu, tak? Po angielsku bullshit job. Ale z drugiej strony właśnie w różnego rodzaju opracowaniach, nie wiem, przedwojennych, miałem taką ulubioną książkę brytyjskiego dziennikarza Richiego Caldera, która mówi właśnie o tym, jak będzie wyglądać przyszłość, tak? Narodziny przyszłości w retorcie uczonych. I to jest taki reportaż popularno-naukowy, właśnie pokazujący, on odwiedza różnych naukowców i opowiada właściwie jak cały świat, tak? Od rolnictwa, pogody, energia, czy będzie energia atomowa, czy nie, no bo to jest tam rok 32, 33, coś takiego. Na końcu jest, że wreszcie nastaną te wspaniałe czasy, bo on jest takim wielbicielem postępu. W związku z tym on opowiada, że będzie świetnie, bo ludzie wreszcie się zajmą filozofią, sztuką, rozwojem nauk, bo maszyny już są na tym etapie, że będą za nas wszystko robić. No można z takich bardziej krytycznych pozycji powiedzieć, że można się było wtedy też obawiać. Także maszyny wyrzucą ludzi z pracy i ludzie nie będą już potrzebni. I teraz znowu się to pojawia, tak? To jest...
Uspokoił mnie pan doktor trochę. Tak. To, co pan doktor powiedział na początku o swojej pracy w IKAP-ie, że państwo tak patrzą, czy to jest rzeczywiście takie nowe, czy to wszystko już trochę było i myślę, że to wbrew pozorom zupełnie nie jest zboczenie z tematu przywołanie tego przykładu niszczenia maszyn kiedyś. Dzisiaj też tak na to patrzymy. No pan napisał książkę o maszynach poniekąd i to już kilka lat temu, bo to 2016 rok, Technogadżet w magicznym świecie konsumpcji. Pisze tam pan doktor między innymi, czy właściwie o tej fetyszyzacji naszej, tak, smartfonów, tabletów, o tym, jak myśmy się do tego przywiązali. Tak oczywiście w skrócie bardzo mówiąc, ale ma pan takie wrażenie, że to jest wszystko wina o tych małych pudełeczek, że tak ten świat idzie ku przepaści, może niektórzy powiedzą, a może właśnie nie. Czy to jest, no właśnie, na ile te technologiczne różne gadżety nas za bardzo pochłonęły?
No, jeśli będę mówił z perspektywy przed ojca dzieci w wieku szkolnym, to pochłaniają, tak? Znaczy, wydaje się, że to zabiera coraz więcej czasu, tak? Tylko pytanie, czy tak samo, ja znowu będę tutaj może nie odbijał piłeczkę, tak, ale właśnie odwracał kota ogonem trochę, tak? Bo to samo mówiono o książkach, tak? Jak spojrzymy na wszystkie analizy tego, co daje czytelnictwo tak dzisiaj. To jest też fetyszyzacja czytelnictwa, można powiedzieć. Wiem, że to może tak brzydko zabrzmi, bo wszyscy ubolewamy nad tym, że nie czytamy, tak, zwłaszcza nie czytamy długich tekstów, książek i tak dalej, ale każdy rodzic wie, że są różnego rodzaju akcje, tak, czytajmy dzieciom, że dzieci po prostu wyrosną na niesocjalizowane jednostki, tak, i trzeba stosować, no to pewną taką wręcz przemoc wdrażania człowieka w to czytelnictwo. No a kiedyś też mówiono tak, że jednak mamy ten kazus pani Bowary, tak, że tutaj czytanie, tak, czytanie zwłaszcza powieści, no to jest zło, tak, ponieważ to jest takie eskapistyczne. Ludzie czytają, tak, nie wiem, pokojówki w wolnych chwilach czytają, tak, służący zamiast, nie wiem, czekać, tak, na jakieś, w ogóle tutaj można tak do Platona aż dojść, tak, który tak, tam są te ustępy, gdzie tak ten wynalazek pisma jest tym niszczącym kulturę, tak, bo pamięć zostanie gdzieś, no właściwie zniszczona, tak, bo przeniesiona, tak, nie ma tego dobra, które z tego płynie. Więc może jesteśmy w tym momencie, że właśnie tego nie dostrzegamy pewnych plusów, tak? Znaczy, jesteśmy w tym momencie, kiedy zaczęliśmy dostrzegać minusy. Wczoraj czytałem taki artykuł w New York Timesie odnośnie wyborów i odnośnie tego, jak sobie radziły media społecznościowe w tym i że sobie mimo wszystko nie radziły, tak? Chociaż starały się bardziej.
Co to znaczy, niż... sobie nie radziły? Rozumiem, że chodzi o wybory amerykańskie, tak?
Tak, o wybory amerykańskie, tak. To jest trochę taki, tutaj nie wiem, w świecie zachodnim chyba wybory to...
Punkt odniesienia, tak, punkt taki odniesienia, bardzo ważny, na pewno. Tak?
Można powiedzieć, że jest taki kulturowy, tak, nie tylko polityczny. Ale tam komentarze były najciekawsze, tak, bo jeden z komentatorów napisał, że z tymi mediami społecznościowymi, z tymi serwisami, to jest trochę tak jak z samochodami w latach 60., tak, że ten, tak, samochody już długo, tak, tak samo jak internet, tak, samochody już były w Ameryce dość długo, właśnie stawały się tym symbolem, można powiedzieć, też Ameryki, tak, te autostrady i tak dalej, to wszystko, przez to wszystko, tak, zostało już, jakby kultura amerykańska w jakiś sposób przeszła, ale nikt nie myślał o tym za bardzo, jak to zabezpieczyć, tak, żeby ludzie nie ginęli w wypadkach i tak dalej. I nagle się okazało, że samochody są też takimi niebezpiecznymi środkami komunikacji, tak, które gdzieś tam można po prostu zginąć. I ludzie się zaczęli interesować, jak to zabezpieczyć, tak. Tutaj pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne i tak dalej. I te późniejsze lata to jest cały czas droga w stronę tego zabezpieczania jazdy samochodem. Tak? I my być może jesteśmy właśnie w takim, ten komentator sugerował, tak, że być może jesteśmy w tym miejscu, tak, że odkrywamy te niebezpieczne. Tak? Najpierw był ta wielka radość, tak, mamy coś nowego, co zmienia nasz świat, będzie fajniej. Tak? A teraz odkrywamy te ciemne strony i jesteśmy nimi strasznie przerażeni, że już przestajemy dostrzegać pozytywne. Tak? Ja ostatnio tam, znaczy już może nie ostatnio, bo ta pandemia nas trochę tutaj, można powiedzieć, tak w taki bezczas
zaburzyła trochę podejście do czasu, prawda?
Ale gdzieś tam zajmowałem się trochę tym, jak rodzice postrzegają internet i jak to można zobaczyć z perspektywy właśnie, nie wiem, wyszukiwarki internetowej. Jak się wpisze hasło typu, nie wiem, nastolatki internet, nastolatki w sieci, dzieci w sieci, tak, to zawsze dostajemy negatywne informacje. Tak, wyniki są bardzo, że co, uzależnienia, przestępstwa, słynny tak zwany błękitny wieloryb, tak, jakieś gry, sprzedaż narkotyków, nie wiem, głupoty na TikToku, a nikt w tym, co mi wyrzucał, tak, Google, czyli czytał za mnie, tak jak ustaliliśmy, nie przeczytał żadnego tekstu o tym, jak na przykład działa właśnie, nie wiem, samopomoc, tak, w pisaniu prac domowych, jakieś korepetycje, ciekawostki, tak. Nie, w ogóle to jakby nie istnieje, tak, z perspektywy patrzenia na to, co dzieci robią w internecie. Tak, jest właśnie taka duża cyberpanika, tak? Wszyscy się boją, co z tymi dziećmi będzie i słusznie, tak? Nie należy oczywiście o tym zapominać, tak? Ale może są też jakieś pozytywne strony, których, o których jeszcze nie wiemy albo które właśnie trochę pomijamy.
Ja mam pytanie w głowie, co dalej? Bo to ciekawe, o czym pan mówi, że może się wysyciło i tak teraz widzimy trochę niebezpieczeństw, może nawet podbijamy za bardzo te niebezpieczeństwa. Jakiś czas temu Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka, koleżanka po fachu, gdzieś czy pisała, czy opowiadała o tym, że jej zdaniem to się wysyci i już się skończy taki właśnie zalew tych informacji. No trochę też, a propos tych nadających, no wszyscy mogą nadawać, mówił pan, TikTokerzy, YouTuberzy, blogerzy, no ktoś jednak też musi dokonywać odsiewu tych, którzy nadają. Czy to już się wysyciło i teraz co? Nie wiem, cofniemy się do jakiejś, no właśnie do czego? Do jakiejś formy cenzury, która będzie wybierała, które treści są w porządku, czy nie? Czy my sami będziemy taką cenzurą? Czy za chwilę, ja też widzę u wielu osób taki trend, urlop od mediów, wyłączam smartfona, wyłączam powiadomienia w smartfonie, wyciszam się, bo mam dosyć. Zastanawiam się, w którą stronę teraz to będzie wędrowało, jak pan myśli?
No, można tutaj spekulować, ale wydaje mi się, że też właśnie wydarzenia ostatniego roku pokazują, jak te spekulacje są wątłe, tak? To znaczy, tak samo zresztą jakbyśmy spojrzeli na spekulacje dotyczące internetu przez ostatnie, nie wiem, 30 lat, tak? To miała być, nie wiem, świat równoległy, tak? Wirtualna rzeczywistość, wszyscy będziemy gdzieś tam jak w Matrixie sobie coś z tyłu głowy podłączać, albo chociaż zakładać okulary i rękawice.
Ale
i tam
zakładamy
będziemy
okulary, no można sobie tutaj VR założyć i przenieść się w tym momencie na Malediwy na przykład.
Ale
no,
to nie jest ten internet życia codziennego, to właśnie przyjął smartfon, tak? To znaczy, kiedy jesteśmy, to jest też taki fajny termin always on, tak? My jesteśmy teraz always on, ale nie jesteśmy w jakiejś rzeczywistości wirtualnej, tak? Tylko jesteśmy w przestrzeniach właśnie hybrydowych, tak? To znaczy, jednocześnie jesteśmy w tym dawnym wirtualu, tak? I tutaj, tak? W przestrzeni fizycznej. Bardzo tak jakby dużą tutaj rolę odgrywają różne narzędzia takiej rzeczywistości rozszerzonej. One zrobiły większą karierę, jeśli spojrzymy na liczbę użytkowników, niż rzeczywistość wirtualna, która gdzieś cały czas jest taką fajną niszą, tak? To znaczy trochę jak takie, nie wiem, pierwsze kina, tak? Które udawały, nie wiem, wagony kolejowe, tak? I się szło do takiego wagonu obejrzeć, jak się jedzie koleją. No i to jest fajne, jakby do tej pory gdzieś tam można pójść na jakieś kino, nie wiem, 8D, tak? Ale to cały czas jest taka atrakcja, na którą się idzie poprzeżywać, tak? A rzeczywistość wirtualna, nie wiem, w grach jest fajna, ale też, jak się okazuje, na przykład ludzie wolą grać, no, nie wiem, ja na przykład, nie, moje dzieci mają PlayStation, tak, i grają, czasami mówią, że fajnie byłoby mieć rzeczywistość wirtualną, po czym biorą te kontrolery, siadają i grają, tak, więc nie wiadomo, tak, znaczy oczywiście smartfony są taką mega zmianą, tak, właśnie, że mamy przy sobie internet, tak, to jest ten, ta, takie rozszerzone ja, tak właśnie ja uważam, że stajemy się trochę takimi cyborgami, bo te wszystkie fobie, które się pojawiają, kiedy nagle nam się wyczerpie.
FOMO rozliczne, tak, ten lęk, że wypadniemy, albo to sprawdzanie. Ja sama się czasami na tym łapię, że liczę sobie w ciągu dnia, ile razy zerknęłam do maila. Zupełnie bez sensu. Przecież w ciągu tej, tak jakby w ciągu tych 30 sekund, 2 minut, 15, kiedy mnie tam nie było, wydarzyło się coś po prostu wiekopomnego. Dajemy się uwieść, albo dajemy się opętać w jakiś sposób, czy spętać, mam wrażenie, tym technogadżetom.
Tak, no i tutaj wracamy trochę też do pani pytania, co dalej i o tą cenzurę, tak, i czy komuś potrzeba, tak, bo na razie to właśnie, czy ta cenzura jest komuś potrzebna, tym, którzy produkują smartfony i oprogramowanie, bo może właśnie ta cenzura jest, to znaczy, nie wiem, ostatnio jest taka książka, wyszła po polsku, niedawno, no chyba, nie wiem, dosłownie z tydzień temu Szoszany Zubow, takiej psycholog amerykańskiej, to jest wiek kapitalizmu inwigilacyjnego, bodajże polski tytuł, i właśnie ona mówi, że właściwie to na tym jest oparty ten nowoczesny biznes, tak? Na tym, że trzeba nami w jakiś sposób sterować, tak? I pobierać te dane o nas, a jednocześnie, więc to nie jest gdzieś wyżej, tak, ta cenzura, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że to można tak autorytarnie, tak, zabronić czegoś, nie będzie takich treści, a tu można też spojrzeć z jakiejś takiej, próbować, tak, teraz to wymyślam tak na gorąco, jakiejś takiej kulturoznawczej interpretacji, tak, gdzie się rodziły te różne media i w jakim czasie, tak, mass media, telewizja chociażby, tak, to jest okres, telewizja powstaje przed II wojną światową, to jest okres systemów autorytarnych, tak, rządów autorytarnych. Niemcy świetnie sobie radzili z telewizją, gdzie w III Rzeszy, tak, Rosjanie w Związku Radzieckim, tak, Zworykin robił pierwsze elektroniczne telewizory, tak. Mamy takich, i można powiedzieć, że ta mass media są właśnie takie totalitarne, tak, one właśnie nadają w jedną stronę, są ci gatekeeperzy, którzy trzymają władzę nad przekazem, natomiast można powiedzieć, że dzisiejsi producenci treści, tak gdzieś tam to wszystko powstawało razem z internetem, czyli w epoce zimnej wojny. Tak? Internet powstaje pod koniec lat 60. Wymyśla go polski Żyd Paul Baran, tak? Który jest tym człowiekiem, który wynalazł internet, i on ma odpowiedzieć na potrzeby zimnej wojny, tak, czyli być zdecentralizowany przede wszystkim, tak, ale też nie, to nie znaczy, że on nie ma być w jakiś sposób sterowany, tak, to nie znaczy, że on nie ma być. I tutaj możemy znaleźć takie odbicie społeczeństwa amerykańskiego, tak, gdzie to nie znaczy, że tam nie ma żadnej centralnej władzy, ale mamy tą tak, koncepcję wolności, na przykład wolności gospodarczej, czy wolności słowa. I to nam daje internet, ale jednocześnie właśnie mamy tą, gdzieś tą ukrytą inwigilację.
No ja bym to nazwała taką subtelną cenzurą, bo pan doktor rzeczywiście słusznie zauważył, że to nie jest, być może ona cały czas jest, no to w jaki sposób nam losują algorytmy różne rzeczy. No ktoś za nas dokonuje wyboru. Czasami tak jest, bo my udostępniamy gdzieś tam w sieci, to inny szeroki temat, różne dane na swój temat, coś o sobie zdradzamy, co nas interesuje, ale ja cały czas dążę do tego panowania jednak nad tym i nad tym przekazem, który nas zalewa, żebyśmy jednak go jakoś opanowali. I myślę sobie, że takim słowem kluczowym jest pewna selekcja tego materiału, czy tych informacji. Czy pan doktor by jakoś podpowiedział, czy ma swoje patenty na to, jak ten zalew od siebie odpychać i trochę selekcjonować jednak, trochę jednak, żebyśmy my sterowali tym, co w tym zalewie do nas dociera i co my z tym dalej zrobimy.
No właśnie,
czy się jeszcze da w ogóle?
Ja mam tutaj, to mam takie dość smutne wnioski. To znaczy, wydaje mi się, że tu powinno być może jakiś bunt, tak, użytkowników przeciwko temu, właśnie temu systemowi, tak, to znaczy trudno jest, znaczy można samemu, tak, a kiedy właśnie być takim samotnym wilkiem, kiedy inni siedzą, tak, nie wiem, siedzą na Facebooku i tam się coś ciekawego dzieje, a ja nic nie wiem, właśnie jest nas, znaczy te trzeba by przeprogramować interfejsy, tak, o tym z kolei pisze Sherry Turkle, inna psycholog nowych mediów, która napisała parę lat temu taką książkę Reclaiming Conversation. Uważa właśnie, że ta sytuacja rozmowy taka właśnie jak teraz mamy, to jest coś, co zanika. Tak? Ona obserwuje właśnie nastolatków. Może nie zanika, według mnie nie zanika, tylko przenosi się właśnie do tej przestrzeni hybrydowej. Tak? To znaczy jednocześnie rozmawiamy, nie wiem, siedząc przy stole z rodzicami i ze swoimi, pod stołem ze swoimi znajomymi na smartfonie, a może nawet z ludźmi, którzy siedzą przy tym samym stole i wieloma kanałami się porozumiewamy. Tak? Zamiast szeptać albo kuksańca gdzieś tam łokciem w bok znaczącego, to gdzieś wysyłamy tak, jakiś komunikat.
Jak karteczki na lekcjach kiedyś, to teraz można napisać, chyba że się nie ma telefonu.
No i ona mówi, że w związku z tym przemysłem uwagi i z tym inwigilacyjnym kapitalizmem, tak, wszystkie interfejsy smartfonu są projektowane tak, żeby wzbudzać cały czas naszą właśnie uwagę, żeby odwracać, cały czas żebyśmy odwracali wzrok, tak? Na przykład cały czas dostajemy komunikaty, nie co godzinę, tak? Albo i te komunikaty są nachalne. No, były takie problemy właśnie z Messengerem, że nie można było go wyłączyć, tak? Można było co najwyżej całkowicie wyłączyć aplikację, ale wtedy w ogóle się pozbawiało
dojścia. No, ale co z tym bunda, tak? Panie doktorze? To jak ten bunt miałby wyglądać?
Bo ja no bym się bunt, wszyscy buntu. Odkładamy smartfony i wracamy do komputerów.
Wierzy pan w to?
Ale nie wierzę w tym momencie, tak? Ale tak samo jak nikt nie wierzył, jeśli by spytać ludzi, którzy na co dzień pracują, nie wiem, z nowoczesnymi technologiami, to ja nie wiem, czy oni byliby tacy przekonani nie, 2 lata temu, że coś takiego jak Zoom zrobi karierę, bo pojęcie, w ogóle koncepcja wideotelefonu właściwie pojawia się w XIX wieku wraz z koncepcją, w ogóle z teorią telewizji. Tak samo jak radio miało być takim telegrafem bez drutu, właśnie tym niescentralizowanym. Tu też spójrzmy na to, jak w XIX wieku to sobie wyobrażano, tak? Marconi niekoniecznie chciał nadawać muzykę ze stacji radiowej, tylko chciał sobie porozmawiać, tak? No może nawet czasami z duchami, tak? A z kolei piersi, tak jak, nie wiem, kto one... Ochorowicz, tak, różni teoretycy przekazu wizualnego też myśleli, że będzie można po prostu się z kimś porozumieć, taki wykład na Zoomie zrobić na przykład, albo i co. I w science fiction ten wideotelefon, jak latające samochody, gdzieś tam cały czas nam majaczy na horyzoncie i go nie było. I nagle pandemia, wszyscy do tego podchodzą i to tak, że ja rozmawiałem służbowo z kolegą z uniwersytetu przez Zooma i w pewnym momencie tak coś nam szwankowała sieć i tak sobie pomyśleliśmy, kurczę, a może by tak do siebie zadzwonić? I on mówi, no tak, rzeczywiście, bo już zapomnieliśmy o tym takim tradycyjnym tak, można
narzędziu.
Powiedzieć. Więc nie wiadomo tak nigdy, co się wydarzy.
Biorąc pod uwagę, że spotykamy się na początku właściwie na przednówku roku 2021, to taka wizja na przyszłość, o której warto sobie pomyśleć. Dużo ciekawych badań w nowym roku. Myślę, że nie będzie się pan nudził, coś czuję w 2021.
Tak, ale mam nadzieję, że nie będzie tak zbyt ciekawie. Tak?
Oby żył w ciekawych czasach.
Tak, tak.
Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
Doktor Jerzy Stachowicz, Zakład Antropologii Słowa i Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Z życzeniami na niezbyt ciekawy może jednak 2021 rok.
Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Nauka Nadaje.